Dzień dobry Państwu. Może zacznijmy od tego, co spowodowało taki gwałtowny, dużo szkód, gwałtowne szkody, które pojawiły się nie tylko zresztą w Polsce, bo na całym świecie w trakcie epidemii COVID mamy do czynienia z olbrzymimi szkodami pobocznymi, tak zwane collateral damage. Jako analogię chciałbym powiedzieć o burzy cytokinowej dwa słowa. Burza cytokinowa to jest mechanizm biochemiczny, w jakim wirus zabija człowieka, w jakim powstaje zespół ARDS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Sytuacja, którą można obrazowo przyrównać do gola samobójczego. Znaczy wirus już słabo replikuje, już go nie ma w organizmie człowieka. Natomiast reakcja zapalna mediowana przez cząsteczki białkowe, przez komórki odpornościowe wywołuje śmiertelny efekt. To znaczy niszczy tkankę płucną, niszczy naczynia. I w końcowym efekcie nie zabija nas wirus, tylko zabija nas własna odporność, odpowiedź zapalna. I pytanie brzmi, co spowodowało taki kryzys zdrowotny, ale też społeczno-ekonomiczny na świecie? Czy wirus SARS-CoV-2, który niewątpliwie jest, i choroba COVID-19, która niewątpliwie istnieje, czy reakcja na ten wirus, które zostały podjęte przez państwa na całym świecie, wzorując się na modelach prosto z Chin? No to jest pytanie, które niech zawiśnie. Co to są środki niefarmaceutyczne? Środki niefarmaceutyczne są to znane wszystkim maseczki. To są środki ochrony indywidualnej, maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne. To są środki ochrony środowiska, takie środki oddziaływania środowiskowego, które polegają na tym, że jakimś czynnikiem fizycznym traktujemy atmosferę w pomieszczeniu, na przykład promieniowaniem UV, co powoduje inaktywację wirusa. To są także środki redukujące transport, czyli tak zwane travel bany, tak? Podróże zagraniczne były przez pewien czas i nadal są w pewnych sytuacjach redukowane. Oraz środki dystansowania społecznego, które są jakby tematem tej mojej wypowiedzi dzisiejszej. Środki dystansowania społecznego. Zaraz o nich powiem. Piątym środkiem niefarmaceutycznym, który nie jest wymieniony przez WHO, są media, które pełnią bardzo istotną rolę od samego początku trwania pandemii na całym świecie. I o tym już było wspominane i będzie wspominane. Środki dystansowania społecznego to są te wszystkie środki, które najbardziej dokuczliwe są społecznie. To znaczy izolacja, czyli osoba zakażona poprzez nakaz administracyjny pozostaje w izolacji. Kwarantanna, czyli osoba po kontakcie z osobą zakażonym, z osobą zakażoną również zostaje odizolowana i decyzją administracyjną. To jest zamykanie szkół, z czym mieliśmy i mamy do czynienia. Zamykanie przedsiębiorstw oraz contact tracing, czyli śledzenie kontaktów. To są te wszystkie czynności wykonywane przez stację sanepidu, aby podczas prowadzenia śledztwa epidemiologicznego dojść do osób, które miały kontakt z osobą zakażoną, a właściwie ściśle rzecz biorąc z osobą z pozytywnym testem. I otóż przed 2020 rokiem nie było żadnych analiz kosztoefektywnych. Większość modeli to były modele oparte na czysto teoretycznych rozważaniach. Jedynie 15% modeli miało oparcie w jakichś danych z życia, w jakichś danych empirycznych, natomiast 85% modeli nie miało żadnego oparcia w danych, były czysto teoretyczne i my wdrożyliśmy, już mówiąc oględnie, lockdown na podstawie czysto teoretycznych rozważań, nie wiedząc, ile nas to będzie kosztować i czy to było opłacalne. Znaczy nawet znając śmiertelność wirusa, która według różnych metaanaliz wynosi, powiedzmy, średnio na świecie to jest 1,5 promila, czyli na 1000 osób zakażonych umiera 1,5 osoby. To oczywiście w każdej populacji troszeczkę inaczej wygląda. Prawdopodobnie w krajach wysoko rozwiniętych ta śmiertelność jest trochę wyższa ze względu na to, że społeczeństwa są starsze. Tak. Koszty interwencji niefarmaceutycznych są niedoszacowane. Znaczy, jakby ryzyka związane z tym, co my podejmujemy, są, wydaje nam się, są mniejsze niż są w rzeczywistości. Natomiast, natomiast ich korzyść z kolei jest bardzo, bardzo niewielka. W różnych badaniach no, generalnie stwierdzono, że ta redukcja transmisji jest niewielka, natomiast szkody są bardzo duże. Chciałem zwrócić uwagę na to, ja nie mam dzisiejszych danych, ale polska kwarantanna i izolacja, w czwartek na izolacji i kwarantannie przebywało łącznie 1 700 000 osób, to jest populacja Warszawy. Znaczy zamknęliśmy całą Warszawę w domach. Każdy z osobna siedział w domu, nie miał dostępu do podstawowej, nie tylko do służby zdrowia, nie tylko do lekarza, ale do administracji, do sklepu, do apteki. Nie mogli się nie było interakcji społecznych. To wszystko są szkody, które bardzo trudno policzyć, ale niewątpliwie występują. I od początku pandemii do początku stycznia, tam w raporcie dla Ordo Iuris jest takie zestawienie. Na początku stycznia to było mniej więcej 110 milionów osobodni na kwarantannie. Przebywali ludzie. To było mniej więcej 3 razy tyle, co łączny pobyt w więzieniu osób skazanych wyrokiem sądu za wykroczenie i przestępstwo w czasie pandemii. No więc koszty i korzyści są koszty są niedoszacowane, korzyści są przeszacowane. Efekt końcowy netto tych środków izolacji społecznej jest niekorzystny. Przykład kanadyjskiego lockdownu, gdzie policzono, że w 2020 roku ten lockdown w intencji, aby uchronić jeden zgon spowodowany przez wirusem SARS-CoV-2, poświęcono w zależności od wyjściowych założeń od 46 do 141 lat życia. Z innych przyczyn. To są choroby onkologiczne, to są choroby układu krążenia i to są także zgony, które będą gdzieś tam w efekcie wywołane na skutek strat ekonomicznych. O tym trzeba też powiedzieć, że pieniądze przekładają się na życie. Jest taki wskaźnik Kali, który jest używany do oceny technologii medycznych i mówiąc obrazowo i bardzo w skrócie, na początku 2020 roku nie opłacało się wydawać więcej w Polsce, więcej niż 150 tysięcy złotych, żeby uchronić jeden rok życia. Trzeba tak kalkulować, ponieważ za te 150 tysięcy złotych możemy kupić 10 lat życia z innych przyczyn, tak? No to jest taka niestety kalkulacja bardzo, może wydaje się trudna, ale no ona musi być prowadzona przez decydentów. Efekty są niejednoznaczne. Był brak korelacji między lockdownem i szerokim wykorzystaniem testów a śmiertelnością z powodu COVID, ale była obecna korelacja między śmiertelnością z powodu COVID a prewalencją otyłości w populacji, produktem krajowym brutto, średnim wiekiem w populacji oraz liczbą pielęgniarek w populacji. Także no tutaj tak to wygląda. Jeśli chodzi zaś o edukację, to nas wszystkich rozgrzewa od 2 dni. Koszty zamknięcia edukacji w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej było 15 milionów straconych lat życia. 15 milionów straconych lat życia dzieci, które mają deficyt edukacji i w przyszłości tak policzono, że tyle stracą. Polska przoduje w zamykaniu edukacji. Jest jednym z krajów, które w Europie najdłużej miały zamkniętą edukację i zastosowano w edukacji czynniki, które są potencjalnie szkodliwe. Znaczy maski dla dzieci są niewątpliwie szkodliwe. Nie było żadnej analizy koszty-korzyść, żadnego badania kontrolowanego, w którym byśmy ocenili, że maski dla dzieci są korzystne. Nie wiemy tego, a mamy dowody, że mogą być niekorzystne. A mamy już też dowody, że nauczanie zdalne jest niekorzystne, o czym wspomniałem wcześniej, o tej analizie zgonów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tutaj jest przykład, że między czasem lockdownu edukacji a liczbą zakażeń nie ma żadnej korelacji. Niezależnie od tego, czy Polska, która jest gdzieś tam po prawej stronie i miała bardzo długo zamkniętą edukację, czy inne kraje, które są po lewej stronie, wszędzie było mniej więcej tyle samo zakażeń. No dzieci cierpią, to już pojawiają się analizy, że mamy podwojoną liczbę dzieci z depresją, lękiem, jest wzrost tych objawów depresji o 25%, wzrost lęku o 20% w stosunku do czasów prepandemicznych, o 120% wzrost zaburzeń oddychania, mówimy głównie o odżywianiu, mówimy głównie o anoreksji, wzrost prób samobójczych, Niedożywienie w Azji Południowej i szczepienia w Kongo, to jest taka rzecz, o której warto powiedzieć. W samej Azji Południowej w 2020 roku zmarło 230 tysięcy dzieci w wieku od 0 do 5 lat z powodu lockdownu, zerwania łańcuchów dostaw. Dodatkowo miało miejsce 90 tysięcy martwych porodów. To są oczywiście, to jest delta, to jest więcej niż w 2019 roku. To jest ta różnica. Natomiast od początku, to jest dane za 2020 rok, mamy ponad 300 tysięcy zgonów potencjalnie do uniknięcia, dzieci 0,5. Natomiast od początku pandemii zgonów przypisanych do COVID-19 na całym świecie, od początku pandemii, czyli już minęło prawie dwa lata, mamy około 8 tysięcy zgonów dzieci od 0 do 9 roku życia, przy czym to są zgony przypisane do COVID. Nie znaczy, że one się nie zdarzają, ale też prawdopodobnie 50% tych zgonów to są zgony niezwiązane bezpośrednio z wirusem. A teraz wracając na nasze podwórko, które też odzwierciedla to, co się dzieje na świecie. Te izolujące społecznie interwencje farmaceutyczne doprowadziły do redukcji osób objętych opieką medyczną, zarówno pilnych, jak i niepilnych. Nie mamy tu żadnej wątpliwości, mamy mniej przyjęć do szpitali. Zahamowanie programów szczepień na całym świecie, na przykład w Kongo, na przykład w stanie Colorado, na przykład w krajach słabo rozwiniętych. Żeby dać przykład tego Kongo, w 2019 roku w Kongo na skutek zerwania łańcuchów szczepień doszło do 6 tysięcy zgonów z powodu odry. Tak, głównie to były dzieci. Natomiast w 2020 roku w obliczu braku uzyskania immunizacji z powodu odry stanęło 120 milionów dzieci. Ile z nich zmarło, nie wiemy. Wzrost konsumpcji narkotyków i narkotycznych leków przeciwbólowych to jest doskonale zbadany fakt, w Stanach Zjednoczonych to badają. To jest ratownictwo medyczne i porównanie rok do roku w Polsce, 2019-2020. Państwo widzieli na pewno w telewizjach, jak karetki stoją na podjazdach, jak są przeładowane, jak nie ma miejsc w szpitalach, wszystko to widzieliśmy, tak? Więc mamy jakby w całym 2020 roku mamy 10% mniej wyjazdów karetek. Świadczenia w trybie doraźnym w SOR spadły o 30%. A liczba osób na 1000 ludności spadła o 25% w 2020, rok do roku. W 2020 roku, także względem 2009, mieliśmy spadek liczby hospitalizacji prawie o 34%. I nawet biorąc pod uwagę, że ten COVID-19 leczy się przeciętnie 3 razy dłużej niż inne choroby, mieliśmy spadek liczby osobodni hospitalizacji o 24%. Proszę zwrócić uwagę, w jakich miesiącach był najgłębszy spadek liczby osobodni hospitalizacji w 2020 roku. To był kwiecień, kiedy wszyscy byli przestraszeni, oraz listopad i grudzień, kiedy mieliśmy w telewizji były przeładowane szpitale. Nie było miejsc w szpitalach, bo wszędzie leżał COVID. Mieliśmy 35% mniej osobodni hospitalizacji niż w 2019 roku. To są dane Ministerstwa Zdrowia. W 2020 roku także zanotowano w stosunku do 2019 wzrost liczby zgonów pozaszpitalnych o 77 tysięcy, czyli o 48% w miesiącach marzec, grudzień, rok do roku. Tak? 77 tysięcy zgonów pozaszpitalnych. Poza szpitalem tyle osób więcej zmarło niż w 2019 roku. Natomiast liczba zgonów ponadnormatywnych w 2020 roku w pandemii, to właśnie te zgony ponadnormatywne to pokrywają tę liczbę. To są właśnie zgony pozaszpitalne. Też proszę zwrócić uwagę, w jakich miesiącach one się odbywały poza szpitalem. To były głównie marzec kiedy ludzie byli przestraszeni, nie szli do szpitala, ale także październik, listopad, grudzień, kiedy było bardzo dużo COVID-a. Interwencje niefarmaceutyczne w celu ochrony przed zakażeniem działają tak, że jak pacjent jest zakażony, to ma zablokowany natychmiast dostęp do systemu ochrony zdrowia i zostaje w domu w efekcie. Część tych ludzi zostaje w domu. Był wzrost przez te 3 miesiące to 100%, nawet więcej niż 100% wzrostu zgonów pozaszpitalnych. Tu jest jeszcze taka krótka tabelka porównująca, ile było zgonów w szpitalu w 2019 i w 2020 rok do roku. Otóż to ten pierwszy rząd na czerwono. W szpitalu w 2019 zmarło 212 tysięcy osób, w 2020 również 212 tysięcy osób. Mieliśmy 700 zgonów więcej. Był to rok przestępny. Natomiast gdyby to podzielić na, bo rzeczywiście w miesiącu listopadzie było bardzo dużo zgonów w szpitalach, było trochę więcej, nie bardzo dużo, trochę więcej, to był jeden zgon na dobę więcej na 20 szpitali. Znaczy tak to wygląda, jak to było prezentowane w mediach, a jak to wyglądało naprawdę w suchych danych. I takie podsumowanie, co się działo w polskiej ochronie zdrowia. Mieliśmy spadek liczby rozpoznanych zapaleń płuc, to są rozpoznanych, znaczy nasze raportowanie pozostawia wiele do życzenia, natomiast raportowanie pozostawiało wiele do życzenia w 19 i w 20 roku. Porównujemy dane. Mieliśmy spadek liczby rozpoznawanych zapaleń płuc o 32%, spadek liczby hospitalizacji z powodu zapaleń płuc w czasach epidemii wirusem zapalenia płuc o 23%, spadek sumarycznej liczby ARDS, czyli zespołu ostrej niewydolności oddechowej i niewydolności oddechowej kodowanej pod innym numerem o 28% w czasie epidemii wirusa powodującego niewydolność oddechową. Spadek liczby porad w POZ o 11,5% i znakomita większość to były teleporady, to są dane nieoficjalne, ponad 80% były teleporady. I gdyby to wziąć pod uwagę, to liczba osób odwiedzających lekarza osobiście w 2020 roku to było 15% tego, co było w 2019 roku. Spadek liczby porad z powodu zapalenia płuc o 40%, spadek liczby porad POZ z powodu niewydolności serca o 17%. Niewydolność serca ma takie rokowanie jak rak płuca mniej więcej, zabija w ciągu kilku lat połowę pacjentów. Spadek liczby porad POZ z powodu migotania przedsionków o 27%, spadek liczby porad POZ z powodu nadciśnienia tętniczego o 17%. I to jest zależność, bardzo istotna zależność, jakby to jest zależność geograficzna. Znaczy równoczasowo pan doktor Sobolewski zrobił taką korelację, porównał województwa pod względem redukcji przyjęć do szpitali, znaczy i śmiertelności ponadnormatywnej w danym województwie. Im bardziej ograniczono przyjęcie do szpitali, im bardziej te interwencje niefarmaceutyczne były nasilone, im silniej one działały, no one były w intencji, żeby chronić życie ludzkie podjęte, tak? Więc im bardziej żeśmy te interwencje w celu ochrony życia ludzkiego wdrażali, tym mieliśmy więcej zgonów ponadnormatywnych. To oczywiście korelacja nie dowodzi przyczynowości, natomiast daje nam wiele do myślenia. Gdybyśmy tę prostą przeciągnęli do 0% redukcji, trafi ona w 0% zgonów ponadnormatywnych. To też daje do myślenia. Oczywiście to niczego nie dowodzi, ale daje do myślenia. To jeszcze tak krótko, że zgony przypisane do COVID nie korelują, to jest nieistotna korelacja statystycznie, nie korelują z zgonami ponadnormatywnymi, nie widać korelacji. A więc tak i to już chciałem jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz, że zdrowie, proszę Państwa, to nie jest tylko zdrowie somatyczne, to nie jest tylko to, że ja nie mam zapalenia płuc, nie mam niewydolności serca i nie kuleję. Zdrowie to są trzy składowe. To musi być zdrowie somatyczne, to musi być zdrowie psychologiczno-duchowe i to musi być zdrowie społeczno-ekonomiczne. Nie można na ołtarzu jedynie jednej choroby składać wszystkiego innego, bo po prostu ta szala się przychyli, z czym mamy do czynienia. Głównymi czynnikami szkodzącymi, prawdopodobnie tak jest, od 2 lat są izolujące społecznie środki niefarmaceutyczne, a konkretnie izolacja, kwarantanna, masowe testowanie i kontakt tracing i należy wyznaczyć mapę drogową, czyli harmonogram z nieodległymi punktami czasowymi, aby się tego pozbyć, o czym mówi coraz więcej państw na świecie. Mapa drogowa wygląda tak. W punkcie pierwszym powinniśmy znieść bezwarunkowo kwarantannę po kontakcie, do czego już przymierza się Dania, do czego przymierzała się Republika Południowej Afryki i do czego w awangardzie tych państw powinna się też przychylić Polska. Znaczy to jest po prostu interwencja szkodliwa. I usunąć wymóg zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, a na pewno zrobić to w szkołach. To jest bezwarunkowa rzecz, nie ma żadnych dowodów, że to dzieciom pomaga. Powinniśmy również, podobnie jak proponowała Republika Południowej Afryki, znieść izolację dla osób bezobjawowych. Znaczy, na przykład w Singapurze jest to tak, że osoba bezobjawowa, która ma pozytywny test, wykonuje w 72 godzinie test samodzielnie w domu. Jeśli ten test jest negatywny, to osoba idzie do pracy. Nie raportuje nigdzie tego. Po prostu robi sobie test w domu, ufamy sobie nawzajem. Punkt trzeci. Skrócenie izolacji dla osób objawowych do 3 dni po pozytywnym teście oraz powrót do pracy po negatywnym wyniku testu. Znaczy trzeba maksymalnie skrócić izolację, ponieważ zwykle ten test pozytywny i tak jest w którejś tam kolejnej fazie choroby, a zakaźność tego wirusa u większości osób to jest 7-10 dni. Potem już osoba jest niezakaźna dla otoczenia. Także należy jak maksymalnie skrócić izolację do czasu, kiedy ta zakaźność jest najwyższa, a potem człowieka pozwolić mu funkcjonować. I należałoby też zmienić zasady tej izolacji. Dlaczego człowiek na izolacji nie może iść na spacer? Nie rozumiem tego. Nikogo nie zakazi na ulicy przecież. On może zakazić w zamkniętych pomieszczeniach. No i wzór, to są aktualne zalecenia w Singapurze. Bardzo polecam, żeby sobie je poczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia w Singapurze. Przepraszam, bardzo mi to przeskakuje. Tak, to o tym mówiłem, żeby zmienić te zasady trzydniowej izolacji, trzydniowej już, żeby ją skrócić i zmienić jej zasady. Punktem czwartym, punktem piątym, przepraszam, zaprzestania raportowania testów pozytywnych u osób bezobjawowych i skąpoobjawowych. Czym mamy teraz do czynienia, że słyszałem wypowiedź publiczną, my wiemy, że dzieciom szkodzi kwarantanna izolacja, my to wiemy, ale sanepidy się nie wyrabiają. Przepraszam, sanepid się nie będzie wyrabiał, a my będziemy szkodzić dzieciom, tak? Dlatego jeżeli przestaniemy raportować testy pozytywne osób bezobjawowych i skąpoobjawowych, problem przestanie istnieć. Nie obchodzi nas katar, nie obchodzi nas drapanie w gardle, obchodzą nas ciężkie przypadki. Punkt szósty, zakończenie programu śledzenia kontaktów wiąże się to właśnie z tym. Punkt siódmy, szpitalnictwo. To bardzo trudno będzie rozwiązać problem szpitalnictwa, ponieważ tam boimy się, że zakażenie zostanie przeniesione na osoby, które są przynajmniej częściowo w immunosupresji. To są osoby ciężko chore, z nowotworami, z niewydolnością serca, z niewydolnością oddechową przewlekłą. Ale tam też trzeba zastosować taką zasadę, żeby zmniejszyć nacisk na ograniczenie transmisji, a zdecydowanie zwiększyć nacisk na udrożnienie systemu. To jest bardzo ważne. Trzeba się pogodzić z tym, że do części zakażeń w szpitalu dochodzi. Dochodziło, dochodzi i będzie dochodzić. Po prostu się z tym trzeba pogodzić. Natomiast szkody, jakie się poczyniły na skutek tego, że pacjenci nie mają dostępu do szpitali, są zbyt duże. Docelowo należy znieść izolację całkowicie i zostawić to w rękach odpowiedzialności ludzkiej. Czy ktoś z objawami wyjdzie, czy nie wyjdzie z domu. Znaczy zwykle po prostu ludzie z objawami siedzą w domach i chorują. Dlatego też do POZ-ów ludzie nie chodzili. Tak? No nie mogą pójść, bo są na kwarantannie lub na izolacji. Mimo, że oficjalnie jest to dopuszczone, ale lekarze się boją, ludzie się boją, nie wiedzą tego. Tu jest podsumowanie tej mapy drogowej. Nie ma innej drogi wyjścia z pandemii, jak dopuszczenie do ryzyka. Znaczy musimy zaakceptować pewne ryzyko transmisji tego wirusa. Nie mamy innej metody i teraz jest to idealny moment, ponieważ wariant omikron jest mniej śmiertelny, mniej groźny, natomiast jest bardzo zakaźny i rozprzestrzenia się jak burza. Będziemy mieli bardzo dużo przypadków. Prawdopodobnie liczba rozpoznawanych przypadków jest wielokrotnie mniejsza niż liczba rzeczywistych przypadków. I sanepid będzie się nie wyrabiał, więc mamy już w tej chwili populację Warszawy w lockdownie. Za chwilę będziemy, jeżeli radykalnie nie obetniemy tego, Ministerstwo Zdrowia już skraca kwarantannę, bardzo dobrze. Jeżeli radykalnie tego nie obetniemy, będziemy mieli w lockdownie pół Polski. Bardzo dziękuję.